Chcę zwrócić Waszą uwagę w tej chwili na poselstwo drugie tego szkolenia, którego tematem jest przywrócenie. To wspaniałe słowo i bardzo ważne. Istnieje oczywiście aspekt zewnętrznego przywrócenia. Tego słowa użył w Nowym Testamencie sam Pan w Ewangelii Mateusza, rozdziale 19, gdy mówił o nadchodzącym Królestwie, w którym ci, którzy pójdą za Nim, zasiądą na 12 tronach. Potem użył tego słowa również Piotr, gdy mówił, że niebiosa przyjmą Go przed czasem przywrócenia, odnowienia. W tym poselstwie chcemy zobaczyć coś więcej. Chcemy zobaczyć więcej na podstawie posługi przekazanej nam przez proroka Ozeasza. Powiem teraz parę słów o księdze Ozeasza. To pierwsza księga proroków mniejszych i największa księga, najobszerniejsza. Omówieniu tej księgi poświęcamy dwa poselstwa. Ze względu na wielu z Was, jak i na mnie, gdyż nie przychodzimy do tej księgi często, chciałbym skorzystać z tej możliwości i wejść w nią, abyśmy znaleźli w niej bardzo cenne treści, jak również samego Ducha, który kryje się za tą księgą. Po pierwsze, odnowienie to sprawa omawiana w ostatnim rozdziale księgi Ozeasza, która ma 14 rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały mówią o nierządnicy. To nieprzyjemny temat. Kolejna część to rozdziały od 4 do 13, w których jest mowa o ludzie odstępczym. To znów nic przyjemnego. Nierząd, odstępstwo. No cóż, niestety jest to obraz, któremu musimy się przyjrzeć. W drugim wersecie Bóg mówi do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę. Myślałem o tym, że na ostatnim poselstwie mieliśmy wiele pozytywnych typów Kościoła, a tutaj mamy bardzo negatywny obraz. Kościół jest nierządnicą. Cóż, to jest coś, czemu musimy się przyjrzeć, ponieważ jest to coś, co objawia Biblia, więc musimy się w to zagłębić. Najpierw jednak chciałem coś powiedzieć o ogólnej zasadzie przywrócenia, odnowienia. Istnieje uniwersalny czynnik przywrócenia objawiony w księgach proroków mniejszych. Tak naprawdę widzimy to już w pierwszym poselstwie, gdzie mowa o czterech sprawach. Jest tam odwołanie do Izraela, do narodów, do Chrystusa, to jest objawienia się Chrystusa, oraz do sprawy przywrócenia. W sferze fizycznej oraz historycznej nastąpi odnowienie. Po pierwsze, będzie odnowienie wszechświata, następnie odnowienie narodu Izraela. Te dwa punkty mówią o uniwersalnej zasadzie, uniwersalnym czynniku. To właśnie chce uczynić Bóg, dokonać przywrócenia wśród swojego ludu. Ostatnie poselstwo tego szkolenia i ostatnie poselstwo proroków mniejszych to także ostatnie poselstwo księgi Malachiasza, gdzie brat Lee zwrócił uwagę, że prorocy mniejsi mówią o uniwersalnej aspiracji, dążeniu do ożywienia. Oczywiście ożywienie i odnowienie są one zasadniczo tym samym. Co czyni Bóg we wszechświecie dla narodu Izraela i dla nas, dla Kościoła, dla każdego z nas oddzielnie. On działa, aby przyprowadzić nas do stanu przywrócenia. Po pierwsze, oczywiście, mamy tu przywrócenie Izraela. Ostatnio byłem w Izraelu. Byłem pod wielkim wrażeniem. Jest taka część w księdze Ozeasza w rozdziale drugim. Bóg odpowie niebiosom, a niebiosa odpowiedzą ziemi. Ziemia wysłucha zboża i nowego wina, zaś zboże i nowe wino odpowie Jezreel. Jezreel to dzisiejsza dolina Jezreel w Izraelu, tam, gdzie jest Megiddo. Ciągnie się od północnego zachodu na południowy wschód. To długa dolina. Lecz posłuchajcie, przez ponad 4000 lat była ona wielkim, ogromnym bagnem. Było tam pełno owadów, szczurów i lisów zajmujących to miejsce. Nie było ona zamieszkana. Dzisiaj jednak, jeśli tam pojedziecie, zobaczycie, że to bardzo piękna dolina. Policzyłem te 7 rzeczy wymienione w Księdze Powtórzonego Prawa. Pszenica, jęczmień, figi, winogrono, granaty. Wszystko tam jest. Wszystko to wydarzyło się przez ostatnie 50 lat. Pan powiedział, powiem niebiosom, niebiosa odpowiedzą ziemi, ziemia odpowie zbożu i nowemu winu, a nowe wino odpowie Jezreel. To znaczy, że powrócą do Jezreel dosłownie. I dosłownie wypełniło się to dzisiaj. W ziemi Emanuela, w ziemi Izraela. Tak więc trwa teraz odnowienie. Lecz oczywiście nie jest to ostateczne, docelowe odnowienie. Odnowienie to nastąpi, gdy Mesjasz powróci do tej ziemi. W księgach proroków mniejszych taka obietnica jest bardzo jasno przedstawiona. Nie ma tu żadnej pomyłki. Bóg, owszem, przywróci, odnowi tę ziemię i jego lud. Skoro mamy tę zasadę, skoro jest to zasadą, przychodzimy do tego poselstwa, aby przyjrzeć się nie tylko zastosowaniu wobec Izraela w rozdziale 14. Jest to proroctwo i obietnica złożone dla Izraela. Chcemy zastosować to jednak do nowotestamentowego ludu Bożego, to jest do nas. My jesteśmy nowotestamentowym ludem Bożym. Teraz przejdźmy do dzisiejszego poselstwa, zanim do niego przejdziemy, a dotyczy one przywrócenia. Chcę wam powiedzieć o paru czynnikach, które prowadzą do przywrócenia. Musimy jednak widzieć te okoliczności, zwłaszcza wy, którzy jesteście nowi lub młodzi i nie czytaliście tych wspaniałych słów, które przemawienia Pana. Potrzebne wam takie tło. Będę do tego nawiązywał. Przeczytamy rozdział 14, wersety od 4 do 8 i potem będę mówił o czynnikach, które prowadzą do tego, tej sytuacji. Przeczytajmy w rozdziale 14 Księgi Ozeasza od 4 wersetu. Uleczę ich odstępstwo, to po pierwsze. Dobrowolnie okażę im miłość, to po drugie. Gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Po trzecie. Najpierw opieramy się na tych trzech czynnikach. Potem mamy resztę. Jeśli chodzi o resztę, Bóg objawia siebie w dwóch rzeczach. Pierwsza z nich jest rosa. Będę dla Izraela jak rosa. Potem Izrael zwrócił się do Niego z powrotem i powiedział, cóż mi jeszcze do bałwanów. Bóg spojrzał na niego, powiedział, ja go wysłuchuję i nań spoglądam. Tak jakby pytał, czy naprawdę to powiedziałeś? Cóż jeszcze mam wspólnego z bałwanami? A Bóg powiedział, jestem jak cyprys zielony i ze mnie twój owoc. Bóg jest rosą, Bóg jest cyprysem zielonym. Ci, którzy zwracają się do Niego i są przywracani, najpierw będą poczkować jak lilia, potem zapuszczą korzenie swoje jak Liban. Dalej czytamy, że będą okazali jak drzewo oliwne, a woń ich będzie jak drzewa Libanu. Potem czytamy, że będzie sławny jak wino libańskie. Potem jest mowa nie tylko o nich, lecz także o tych, którzy są pod ich cieniem. Wrócą oni i będą ożywieni jak zboże oraz będą pączkować jak winorośl. Tak więc jest to przewspaniały obraz, pełen szczęścia i tętniący życiem. Chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na dwa słowa dające ogólne wrażenie tego stanu przywrócenia. Po pierwsze, życie, a po drugie, owocność. Ten obraz jest pełen życia oraz jest pełen owocności. Przejdziemy do tego za chwilę. Najpierw jednak wrócę do wersetu 4. Tam są trzy rzeczy, o których chcę najpierw powiedzieć. Pierwsza to, uleczę ich odstępstwo. Jest tu mowa o okolicznościach, w których następuje, jest potrzebne przywrócenie. Potem czytamy, dobrowolnie okaże im miłość. Jest tu mowa o uczuciach, to podstawa przywrócenia. Dalej, gdyż mój gniew, czyli to gniew, Boży gniew, odwrócił się ode mnie. Tutaj jest mowa o jego przyczynach. Możemy powiedzieć, że te trzy rzeczy w pewien sposób podsumowują całą księgę Ozeasza. Po pierwsze, księga ta mówi, jak Bóg patrzy na swój lud, gdy odwracają się od Niego. Po drugie, widzimy, co Bóg czuje w swoim sercu. A jest tam wiele uczucia. Po trzecie, księga ta mówi, co uczynił Bóg lub jak Bóg dokonał zwrotu. I już teraz chcę o tym powiedzieć. Potem to rozwinę. Wiele ludzi, gdy czytają księgę Ozeasza, mają wrażenie, że Bóg prosi ich, by nawrócili się, dokonali zwrotu. Zgadnijcie jednak, kto zwrócił się pierwszy. Bóg dokonał zwrotu jako pierwszy, a nie wy. W rozdziale 11 Bóg mówi, jakże mógłbym Cię porzucić, zaniechać Ciebie? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam, postąpić z Tobą jak z Seboim? Są to dwa miasta spośród pięciu miast w Sodomie i Gomorze. To tak, jakby Bóg mówił w swoim sercu, to straszna osoba, straszna kobieta. Ale jakże mógłbym jej zaniechać? Jak mógłbym? Gdy Bóg powiedział, że czegoś nie mogę uczynić, to musi być pełne znaczenia. Jest coś, czego Bóg nie może zrobić. Nie może z was zrezygnować. Później mówi, ale się obróciło we mnie serce moje, nawet i wnętrzności, litości poruszyły się. Gdy rozmyślam o tym, zapominam o wszystkich jej problemach, o jej wszystkich słabościach, jej odstępstwach. Moje serce obróciło się we mnie. Kto więc pierwszy dokonał zwrotu? Bóg pierwszy. Mój gniew odwrócił się od niej. Dobrze, poświęćmy jeszcze trochę czasu na te trzy sprawy. Po pierwsze, jak Bóg patrzy na swój lud, gdy odwracają się od Niego. Widzi ich, można to opisać w paru słowach, silnych słowach. Po pierwsze, odstępstwo. Po drugie, nierząd. Nierząd. Po trzecie, bałwochwalstwo. Bóg powiedział Ozeaszowi, żeby udał się i poślubił kobietę, która jest nieczysta. Jeśli Bóg chciał przekazać wiadomość swemu ludowi, że jest zły, mógł po prostu powiedzieć Ozeaszowi, żeby poszedł do krowy, do wołu i powiedzieć mu, jesteś uparty. Rzeczywiście jest takie słowo, że Izrael jest uparty jak jałówka w księdze Ozeasza. Więc Bóg mógł to zrobić. Ozeaszu, idź do wołu, powiedz, że jesteś uparty i jesteś typem Izraela. Bóg mógł powiedzieć Ozeaszowi, idź i zwróć się do syna, a syn ten jest bardzo zbuntowany oraz zgrzeszył, wpadł w przeróżne nałogi, idź więc i udziel mu nagany. W ten sposób z pewnością przekazałby im tę wiadomość. Lecz Bóg powiedział, idź i poślub tę kobietę. Poślub. W rozdziale trzecim Bóg powiedział Ozeaszowi, idź jeszcze raz, a rozmiłuj się niewiasty umiłowanej od innych, a cudzołożnicy, która ma wielu towarzyszy, chociaż jest nierządnicą. Potem mówi, tak jak miłuje Pan synów izraelskich. Posłuchajcie, to znaczy, że gdy Bóg zwrócił się do Ozeasza, by nawiązał relację z tą osobą, mówił w ten sposób swojemu ludowi. Tak naprawdę wygląda moja relacja z wami. Nie jestem waszym panem. Nie jestem waszym nadzorcą. Ja poślubiłem was, a wy zdradziliście mnie. Z pewnością jest to mowa o jednym z aspektów Kościoła. To aspekt naszej osobistej więzi z Panem. W ostatnim poselstwie mieliśmy wspaniały obraz właściwej relacji między Bogiem i człowiekiem, pokazanej w Pieśni nad Pieśniami. Biblia podaje nam też obraz niewłaściwej relacji między Bogiem i człowiekiem, pokazanej tu w księdze Ozeasza. Bóg chce mieć związek z nami. I Pieśń nad Pieśniami mówi nam o związku, który jest pozytywny. A tutaj mamy więź, która ustała, która zepsuła się, rozpadła się. Musimy przyjrzeć się tej więzi. Niektórzy z was powiedzą, o, tu naprawdę jest coś bardzo negatywnego. Myślę, że tego nie potrzebuję, że to nie dla mnie. Ja taki zły nie jestem, jak w tej księdze. No cóż, czy masz jakieś bożki? Czy masz coś ponad samego Pana? Czy wiecie, co znaczy słowo odstępstwo, apostazja? Apo znaczy w inną stronę, apostazja znaczy odwrócić się w inną stronę od swojej poprzedniej pozycji. Podejdź tu, bracie. To jest Pan. Powinien być tu ze mną, przede mną, zwrócony do mnie cały czas. Myślę, jednak zaczynam myśleć o swojej pracy zawodowej. Podejdź tutaj. To moja praca zawodowa. Zaczynam myśleć o karierze zawodowej i jestem w apostazji. Staję się apo. Dlaczego? Bo odwróciłem się. Albo może zajmują mnie moje dzieci. Albo moje zdrowie. Albo jakieś rozrywki. To, co mi daje radość. Albo moje finanse. Jak tylko odwrócę się, wchodzę w tą apostazję. W Bożych oczach jestem wtedy żoną nierządu. Zaczynam odwracać się do tej sprawy, do tej sprawy, do następnej sprawy. Czasami w ciągu jednego dnia odwracam się do czterech, pięciu spraw. Czasami nawet zwracam się jednocześnie do paru spraw. Ale cały czas trzymam się z dala od Pana. To jest odstępstwo. Załóżmy, że miałbym żonę, która jest bardzo uzdolniona, ale gdy idę do pracy, ona wchodzi na internet i zaczyna rozmawiać z innymi mężczyznami. Czy raczej nie wolałbym mieć żony, która nie jest tak zdolna, ale jest bardzo wierna wobec mnie? Myślę, że to rozumiecie. Co jest ważniejsze? Bycie bardzo zdolnym, nawet bycie świętym, sprawiedliwym, jednak przy tym nasze serce kieruje się na coś innego. Gdy to ma miejsce, jesteśmy w stanie nierządu. W rozdziale 4, werset 12 tej księgi czytamy, że ich czyny nie pozwalają im dokonać zwrotu, gdyż duch nierządu im omamił. Jest to duch odwracania się. Kiedy przygotowywałem to poselstwo, przypomniał mi się hymn 319, skłonny do błąkania się, Panie, to właśnie czuję. Skłonny. To znaczy, że robisz to automatycznie, bez namysłu. Po prostu odchodzisz w dal. I na następnej linii. Skłonny do opuszczania Boga, którego miłuję. Skłonny do odchodzenia. To właśnie stało się z kobietą, którą poślubił Ozeasz. W rozdziale drugim mówi, ona pobiegnę ze swoimi kochankami w liczbie mnogiej. Nie jednym, lecz wieloma kochankami. Potem jakby jednym tchem parę wersetów dalej mówi, wrócę do pierwszego swojego męża, ponieważ dostawałam od niego zboże i inne rzeczy. Nie dlatego, że kochała tę osobę, lecz kochała rzeczy, które jej dawał. Cóż to za serce? Co za straszne serce? Mówię wam, jeśli chodzi o źle działające relacje międzyludzkie, Tutaj naprawdę, naprawdę mamy taką dysfunkcję. Zrobiłem listę paru spraw, gdy czytałem rozdział drugi. Powiedziałem tu wam wszystko o zniszczonym małżeństwie. Widzimy to tutaj. Po pierwsze, mamy tu nierząd, niewierność, zdradę. W rozdziale 5, werset 7 czytamy: dopuściła się zdrady wobec Pana. I po drugie, w 2:4 zwraca się do dzieci. Oskarżajcie waszą matkę, ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Innymi słowy, nie ma już serca dla niej, to rozwód. Zwraca się do dzieci, mówiąc: spór prowadźcie z waszą matką, spór w rodzinie. Potem wstyd. Powiedział: postępowała bezwstydnie. To wstyd. Potem Pan, ponieważ kocha ją tak bardzo, również tak bardzo nienawidził. I pojawia się zemsta. Powiedział: zagrodzę cierniem drogę jej, dokonam spustoszenia, odkryję ją przed jej kochankami. Cóż to za obraz? To obraz kogoś, kto odwrócił się od Pana. Dobrze. To odstępstwo nie jest jakimś zdarzeniem, lecz chorobą. To jest choroba. Uleczę ją z jej odstępstwa. To nie zdarzenie pojedyncze, to nauk. To nawyk, chorobliwy nawyk odwracania się. W istocie, gdy zajrzycie do studium życia, przeczytacie tam: niezmienna miłość Boga przeciwko upartej nieczystości Izraela. To nie bycie nieczystym jeden raz, lecz nawyk odwracania się. To była pierwsza sprawa, jak Bóg to widzi. Teraz druga rzecz, jakie Bóg żywi uczucia. Pomimo tego wszystkiego, co zrobiła, Bóg powiedział: dobrowolnie będę ją miłować. To niezmienna, nieprzemijająca miłość. Gdy Izrael był dzieckiem, kochałem ją. Gdy była na pustyni, trzymałem ją za rękę, chociaż odwróciła się. Moje serce jest wciąż ku niej. Wymieniłem przynajmniej 7 sposobów, które miłość ta przejawia się. Po pierwsze, jest to miłość ojca. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. Po drugie, mamy miłość męża. Gdy Pan powiedział: ja zwabię ją i przemówię do jej serca i dam jej tam winnicę, a z Doliny Achor uczynię bramę nadziei, i słuchać mnie będzie tam. I gdy mnie wysłucha w tym dniu, mówi Pan, powiesz do mnie: mój mężu. W tym samym rozdziale, w swoim gniewie, Pan powiedział: nie jest już moją żoną. A potem pół rozdziału później, Pan powiedział, nazwiesz mnie mój mężu i nie będzie nazywać mnie już Panie. Czy to was nie porusza? Potem Pan powiedział, zaręczę cię sobą na wieki, na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości, zmiłowania, na zasadzie wierności. To jest miłość męża, jednak niezwykła miłość męża, która została zdradzona przez jego miłującą, a jednak nadal powraca, by ją kochać. W świecie widzimy rozbite małżeństwa. Gdy taka więź między mężem i żoną zaniknie, bardzo, bardzo trudno odzyskać to uczucie. Bardzo, bardzo trudno. A jednak tutaj Bóg był tak bardzo zdradzany przez swój lud, mimo to mógł nadal powiedzieć, miłuję ją dobrowolnie. Dlatego w rozdziale 11 Bóg mówi, ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Gdybym był zwykłym mężem, to małżeństwo rozpadłoby się i nie dałoby się go odzyskać. Lecz posłuchaj, jestem Bogiem. Moja miłość nie jest ludzką miłością. Jestem Bogiem. Jak Bóg może nadal nas kochać pomimo naszego bałwochwalstwa, odwracania się od Niego, ponieważ jest Bogiem? Nie wyleję mojego srogiego gniewu. Nie osądzę Go. Moje serce zwróciło się. Dlaczego? Bo On jest Bogiem. To miłość ojca, miłość męża. Dalej mamy miłość pamiętającą. Wiecie, gdy wejdziecie w zły związek, potraficie tylko myśleć o tym, jak ta osoba jest zła. Lecz tutaj Bóg myśli, wspomina, jakże ona była dobra, gdy była młoda. Gdy wychodziła z Egiptu, wziąłem ją za rękę i zawołałem, a ona mi odpowiedziała, czy naprawdę? Poczytajcie Księgę Wyjścia. Czy to było takie piękne? Naprawdę? To było piękne w jego wspomnieniach. Piękne w Bożej pamięci. Nie pamiętałem niczego, oprócz tego, że była jak młode ciele i była wyprowadzana. Mieliśmy tak wspaniały czas, naszą historię miłosną na pustyni. Oto Bóg. I po czwarte, nieodwzajemniona miłość. Nauczyłem się tego słowa od mojej żony, gdyż starałem się znaleźć odpowiednie słowo, żeby opisać to, że gdy kochasz, lecz nie dostajesz niczego w zamian. I podpowiedziała mi, to jest słowo nieodwzajemniona. To znaczy, że miłujesz, ale nie masz nic w zamian. Im bardziej kochasz, tym bardziej się od ciebie ktoś odwraca. To znaczy coś niesłabnące, nieustępujące. W 11a. Jakże mógłbym cię porzucić? zaniechać Ciebie. To Bóg mówił do siebie. Jak mogę uczynić ją jak Sodoma i Gomora? Nie mogę. Moje serce jest ciepłe i zwracam się do niej. I po piąte, to jest miłość, która czeka i czeka i czeka, aż ona powróci. W rozdziale 5, 15, werset 15 mówi: znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać. Zanim zaczną szukać, tak naprawdę. Ona szła za umiłowanym i potem zaczęła iść za bożkami. Pan mówi: dobrze, powrócę zanim ona dokona zwrotu. I po szóste, to miłość dokonująca zwrotu. On najpierw dokonuje zwrotu. Te słowa w rozdziale drugim: przyciągnę ją z powrotem. W rozdziale trzecim: idź i miłuj ponownie. To wszystko było po tym, gdy Izrael, jego lud, potraktowali go zimno. To nie było wtedy, gdy Izrael nawrócił się i powiedział: wracam do Ciebie. A Pan mówi: no dobrze, w takim razie będę Cię teraz przyciągał i wrócę do Ciebie. Nie. To w tym miejscu, gdzie czytamy: będę jak rosa, jak dla niego, dla niej. Wcześniej, w wersetach 1, 2, 3, jest sytuacja odstępstwa. Tak więc Bóg zwrócił się najpierw. I po siódme, mamy miłość pociągającą. Moi bracia i moje siostry, Pan nie przymusił nas. Nie próbuje używać okoliczności, żeby nas osądzić, lecz pociąga nas przez to, że otwiera przed nami swoje serce. Trochę przeskoczy tu do przodu. Na początku tej księgi mamy nierządnicę, a na końcu mamy wspaniałe słowa. W końcu ta osoba, w stanie odstępstwa, mogła wypowiedzieć takie słowa: cóż jeszcze mam wspólnego z bożkami? Powiedziałem sobie: no, w końcu mogła to powiedzieć. I pomyślałem: ciekawie mnie, co ona mówiła w księdze, w całej księdze Ozeasza. I zacząłem przeglądać tą księgę. W rozdziale drugim, werset piąty: pójdę za swoimi kochankami. W wersecie siódmym: wrócę do mego pierwszego męża. W rozdziale 10: my nie mamy króla. Cóż nam może zrobić król? W rozdziale 12 mówi: stałam się bogata. Potem, gdy miała problemy, powiedziała: przykryj mnie, wielka góra, spadnijcie na mnie wzgórza. Wołała do wzgórz, ale nie wołała do Pana. W rozdziale 7 Pan mówi: oni, ludzie, krzyczą, jęczą na swoich łożach, lecz nie wołają do mnie szczerze. W wersecie 7 nikt mnie nie wzywa. Przeczytajcie księgę Ozeasza. Nie było tam nawet jednego miejsca, w którym odpowiedziałaby, zareagowałaby na to, co Pan mówi. Tutaj wydaje się, że po raz pierwszy powiedziała: cóż jeszcze mam wspólnego z bożkami? A Pan odpowiedział: ja odpowiedziałem i spojrzałem na nią. Jakie uczucie tu się pojawia? Mówiłem o tym, jak Bóg patrzy na swój lud, kiedy odwracają się od Niego, są w stanie odstępstwa, nierządu, niewierni, nieczyści. Później mówiłem o tym, jakie Bóg żywi uczucia. Mam nadzieję, że te słowa dadzą wam pewne wrażenie na temat księgi Ozeasza. Znalazłem tę książkę w bibliotece brata Lee parę tygodni temu. Książkę Ozeaszu. Myślałem, że jest ciekawa. Pokażesz kolonym. Brat kupił ją w Chifu w 1942 roku. Książka autorem jest Campbell Morgan. Dotyczy księgi Ozeasza. Przejrzałem tą książkę. Jedna rzecz w tej książce zwróciła moją uwagę. Ozeasz jest prorokiem złamanego serca. Prorok z złamanym sercem. To pokazuje, że Bóg jest Bogiem ze złamanym sercem. Takie są uczucia Boga. I co Bóg zrobił? On nie nawoływał. Oczywiście w rozdziale 6 mówił: chodźcie, zawróćmy do Pana. I potem w rozdziale 14: powróćmy do Pana. Gdy jednak przeczytacie całą tą księgę, wiele razy widzimy, jak Bóg zwraca się do niej po raz, jako pierwszy. Teraz czynnik pierwszy to okoliczności, w których nastąpiło odnowienie, przywrócenie. Czynnik drugi to podstawa, którą są Boże uczucia, Boża miłość. I czynnik trzeci to zwrot Boga. Gdy Bóg zwrócił się, wzywał nas, byśmy też zwrócili się do Niego. I przejdźmy do czwartej sprawy. To obietnica, co Bóg uczyni, kiedy zwrócimy się. Potrzebujemy tego zwrotu dzień po dniu, cały czas, w naszym osobistym życiu, w naszym życiu Kościoła. Tym właśnie jest witalna osoba. Dzień po dniu zwraca się i może stać się człowiekiem życia, owocności. Taka jest witalna osoba. Jest żywa, jest aktywna. Będziemy przyglądać się tym sprawom, żeby zobaczyć, co się dzieje, gdy jesteśmy przywracani. O, Panie Jezu, przywracaj nas. Amen. Księga Ozeasza 14:5-9 przedstawia Izrael w okresie przywrócenia i objawia to w wersetach 2:17, 25, 3:5 i tak dalej. A będą Izraelowi jak rosa. To pierwsza rzecz, którą Bóg uczyni. I znów, to nie Izrael coś uczyni, to nie jego lud coś zrobi, lecz Bóg zrobi coś dla nich. Będzie jak rosa dla Izraela. O, zawsze, gdy Bóg nas odwiedza, jest jak rosa dla nas. Rosa to coś, co przychodzi w bardzo taki spokojny sposób, niezauważalny, jest mistyczna, wstępuje z góry. Znalazłem opis tego, jak powstaje rosa w Wikipedii. Czytamy tam, że cieplejsze powietrze, które jest wyżej, jest przenoszone przez wiatr i spada na zimną powierzchnię. Pomyślałem, o, to naprawdę mój przypadek. Jestem zimną, twardą powierzchnią. Twardą, zimną powierzchnią. I wstępuje ciepłe powietrze z góry. Schodzi, wstępuje na mnie. Przynosi je wiatr. Gdy przychodzi, spoczywa na mojej zimnej powierzchni. Czyż nie jest to piękny obraz tego, jak Bóg przychodzi i nas odwiedza? Tym właśnie jest Bóg do osoby krnąbrnej, która ma złe, zimne serce. I punkt jeden. Rosa symbolizuje świeżą i orzeźwiającą Bożą łaskę, który przychodzi do nas za pośrednictwem świeżo okazanej przez Boga życzliwości. Podoba mi się to słowo życzliwość. Życzliwości mówią o Bożym sercu. Nie chodzi o doktryny, nauczania, lecz o to, jak Bóg czuje. Nasza więź z Bogiem jest więzią, może powiem inaczej, wszystkie więzi są związane z uczuciami. Parę tygodni temu byłem z koreańskimi braćmi, mówiłem o pieśni nad pieśniami. Powiedziałem im, że pieśń nad pieśniami nie pasuje do przyjętego kanonu. Zwykle nie mówimy, ja Cię kocham, a Ty mnie, czuję to wobec Ciebie, a Ty czujesz to wobec mnie. To opisuje relacje. Gdy jestem nauczycielem w koledżu, uczę studentów. Oni są uczniami, studentami, a ja nauczycielem. Kiedy wracam do domu, jestem sam z żoną, mamy ze sobą relację, więź. Może to być słodka więź lub relacja pełna frustracji, lecz nadal jest to relacja. Życzliwość. Mówiliśmy o tym słowie. Powiem wam coś jeszcze o życzliwości. Kiedy Bóg dokonuje zwrotu, co robi najpierw? Czym po pierwsze dokonuje zwrotu w swojej życzliwości? Mówi, jak mógłbym Ciebie tak traktować? Jak mógłbym z Ciebie zrezygnować, uczynić Cię jak Sodoma i Gomora, Zeboim i Adma? Zwracam swoje serce, żywię do Was życzliwość. Zwrócę się do paru wersetów. W rozdziale pierwszym i drugim Bóg powiedział, ta kobieta urodzi dziecko i imiona, pierwsze imię to Lo Ruhama. To znaczy, nie ma już życzliwości. Straciłem serce. Jednak w następnym rozdziale mówi, gdzie nie było życzliwości, powiem Ruhama. Znowu pojawia się życzliwość. Potem w rozdziale drugim, gdy poślubiłem ją na zawsze, poślubię z wiernością, z życzliwością.
Then
I w rozdziale 14 czytaliśmy już tutaj o przywróceniu. Tuż przed tym przywróceniem, co miało miejsce? Bóg okazywał życzliwość. Izrael mówi, nie chcemy mówić nasz Boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość czy życzliwość sierota. Dalej mamy ten ustęp od wersetu 4, gdzie jest mowa o przywróceniu. I wracając do konspektu, łaska to rosa. Przychodzi ona, po pierwsze, przez Bożą świeżą życzliwość. W tej części słowa używa się, aby zadać pytanie, jeśli czujesz, że Bóg daleko jest od ciebie, zgadnij, kto wykona ruch po raz pierwszy. Ale ja powiem tak, jeśli jest odzyskiwanie, kto najpierw wykonuje ruch? Najpierw Bóg. Jego życzliwość zwróciła się do nas. Ta łaska, który jedyny Bóg, przetwarzony, spełniony, by być naszym zaopatrzeniem życia dla naszej radości, nawadnia nas. Kolejny punkt dotyczy codziennego naszego życia. W Lamentacjach, w rozdziale 3 czytamy, nie wyczerpała się litość Pana, życzliwość. Odnawia się ona co rano. Ogromna Twoja wierność. Tej wierności należy odnosić do wspaniałego widoków Wielkiego Kanionu czy zachodu słońca. Raczej Jego wierność dotyczy Jego życzliwości. Jego życzliwości nigdy nie zawodzą. Są nowe każdego poranka. W rozdziale 6, gdy był zwrot po 3 dniach, Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, przyjście Boga. Gdy wstajesz rano, myślisz sobie, o, dziś chyba nie będzie poranka, Bóg zapomniał włączyć buzik. Poranek jest każdego dnia o właściwej porze. Tak samo Boża życzliwość przychodzi każdego poranka. Dlatego, gdy chcemy praktykować witalne życie, musimy mieć poranne ożywienie. Musimy powstawać co dzień rano, ożywiać się każdego poranka, aby zwyciężać każdego dnia. Wiecie, mamy na tym szkoleniu parę rzeczy, które są mocno podkreślane. Zwycięzca, przyjście Pana, Królestwo, ożywienie i stanowią one całość, są powiązane. Gdy przeczytacie książkę The Training and Exercise of the Vital Groups, Bradley mówi, aby być witalną osobą, musisz być zwycięzcą. Aby być zwycięzcą, zbiorowym zwycięzcą, trzeba czekać, aż Pan powróci. Jeśli chcesz, żeby Pan powrócił, musi być zwycięzcą. Czym jest zwycięzca? To ktoś, kto jest ożywiony. Posłuchajcie tego, jak możemy się ożywiać. Przyjmujcie rosę każdego poranka. Jego przyjścia są tak pewne jak świt. Rosa symbolizuje codzienną łaskę, łaskę, którą otrzymujemy na co dzień, każdego rana. Łaska Pańska wstępuje na nas niczym świeża rosa. Młodzi ludzie, zapomnijcie o wszystkim, nawet o służbie w kościele, o wszystkich ludziach wokół. Każdego poranka naszą najważniejszą powinnością jest zwrócić się do Pana. Manna pojawiła się wraz z rosą. Rosą poranną to podstawa. Bez rosy nie można dostać manny. Najpierw mamy rosę, to obecność Pana. Nagle, gdy modlicie się, macie Pańską obecność. Gdy radujecie się Jego obecnością, otwieracie Słowo. O, Słowo staje się dla was manną. Czym jest modlitwa czytanie? To znaczy, że modlisz się i kiedy się modlisz, jesz Pańskie Słowo. Nie przychodźcie do Słowa jakby surowego, to tak jakby się nie napić, najpierw tylko jeść stały pokarm, który jest tak suchy, że aż was zatyka. Kiedy przychodzicie rano do Pana, przyjdźcie najpierw do obecności Pana. W Jego obecności dotkniecie Słowa. Słowo stanie się dla nas manną. To jest ściśle związane z doświadczeniem. To żadna teoria. To wszystko, posłuchajcie, jeśli 4000 z nas każdego poranka będzie tego doświadczać, pojawi się ożywienie, jakiego nigdy nie było, jakiego nigdy świat nie widział. Nie mówimy to o zewnętrznych sprawach, mówimy o ożywianiu się w organiczny sposób. Jeśli rano podczas spędzania czasu z Panem będziemy zbierali mannę, musimy doświadczyć świeżości rosy, świeżości Bożej łaski. Jeśli w trakcie porannego czytania słowa pojawia się rosa, słowo prawdziwie staje się dla nas pokarmem z naszego. Nakarm nas, Panie Jezu, daj nam pić. Amen. Z naszego doświadczenia wynika, że tam, gdzie jest rosa, Pańska obecność, słodycz, Jego obecność jest też manna. Ron mówił o randce. Tu jest naprawdę najprawdziwsza randka. Miejcie prawdziwą randkę z Panem każdego poranka. 4. Gdy wśród braci, którzy mieszkają razem, panuje jedność, wstępuje rosa i nawet nie wiemy, gdy się pojawia, ale nagle widzimy, że jest. I radujemy się boskim życiem. To pierwsza sprawa, czym Pan jest dla nas jako rosa. I kolejne dwa punkty w wersecie 5 widzimy, stanowią parę. Mamy lilię, która rośnie w górę. Mamy drzewo Libanu, którego korzenie rosną w dół. Zapączkuje jak lilia. To jest znak. Pokazuje on życie wiary w Boga. Czyste życie, które ufa Bogu. Lilie symbolizują tych, których życie znajduje się pod troską Boga. Problem z witalnym życiem polega na tym, że mamy zbyt wiele spraw w naszym codziennym życiu, w naszym osobistym życiu, w życiu Kościoła, które zapełniają nasz czas. Nasze życie. Natomiast, abyśmy stali się witalni, musimy prowadzić uproszczone życie. Potrzebujemy uproszczenia. Życie lilii to życie ufające, ufności. Życie wiary. Jednak ta wiara nie pojawia się tylko raz. To nieustanna wiara. Brat Lee używał słowa łącząca wiara. Podobnie jak w moim ciele jest, moje ciało jest połączone przez układ krążenia. Gdyby ten układ odciąć, ja cały byłbym odcięty. Tak samo powinniśmy być połączeni z Panem w tym życiu wiary lilii, gdzie dzień po dniu żyjemy poprzez Niego. A kochająca Chrystusa uświadamia sobie, że jest tylko małym człowieczkiem, który prowadzi życie pokładania ufności i znajduje się w nisko położonym miejscu. Gdy miłująca Gomer, to jest żona Ozeasza, próbowała odejść, starała się o chleb, napój, len, wełnę, wino, oliwę. Czym są te rzeczy? To są codzienne potrzeby, ozdoby i rozrywka. Rzeczy te wypełniają nas, odciągają osobę od życia ufności w Panu. Zwłaszcza młodzi ludzie, gdy rozpoczynacie pracę, te sprawy, musicie ich się strzec, mogą stać się bożkami. Dwa, wierzący, który jest filarem, czyli znakiem Bożej budowli, musi nieść świadectwo życia przez wiarę. W taki sposób niesie odpowiedzialność i wyraża bogactwa życia w wyniku procesu zmartwychwstania. Mamy tu obraz dwóch filarów przed świątynią Salomona. I na wierzchu były głowice, które miały sploty na wzór sieci i ogniwa roboty łańcuchowej. To jak wielki łańcuch lub wielki wieniec, ponad którym rosną lilie. No cóż, nasze codzienne sytuacje są jak sploty na wzór sieci i ogniwa roboty łańcuchowej. To skomplikowane. Nic tu nie jest proste. Nasze codzienne życie nie jest proste. Nasze osobiste życie. Życie Kościoła nie jest proste. Pośrodku jednak tych trudnych, skomplikowanych, powiązanych sytuacji potrzebujemy ożywienia, być witalną osobą, która uczy się ufać w Panu jako lilia. Wyda pączki jak lilia. Wypuści pączki. To organiczne słowo, które jest związane z życiem. A musimy sobie uświadomić, że Bóg jest, a nas nie ma. Ciebie nie ma? Nie jesteś mężem. Ty nie jesteś ojcem. Nie jesteś tym, kto rozwiąże problem. Nie jesteś nikim. Nic nie możemy zrobić. Lecz Bóg jest. I Chrystus jest wszystkim, a my jesteśmy niczym. Jeśli tak postąpisz, będziesz ożywiony. Musimy doświadczać Chrystusa, którego Bóg osądził i który stał się siłą podtrzymującą Bożego mieszkania. Te filary są z miedzi i symbolizują Boży sąd. Jeśli w taki sposób będziemy doświadczali Chrystusa, osądzimy siebie samych i stwierdzimy, że jesteśmy upadli, niezdolni, do niczego się nie nadajemy i jesteśmy niczym. Wiecie co? To są warunki przywrócenia. To warunki bycia osobą witalną. To warunki bycia witalnym zwycięzcą. Musimy żyć przez wiarę w Boga, nie przez to, czym jesteśmy, ani przez to, co możemy zrobić. Musimy być lilią, która istnieje dzięki temu, czym dla nas Bóg jest, a nie dzięki temu, czym sami jesteśmy. Sytuacja finansowa może być wyzwaniem, lecz witalna osoba nie żyje w ten sposób. Witalna osoba żyje przez Boga. Jej to nie dotyka. Lub gdy zostaje dotknięta, zyskuje w tym Boga. Już nie ja, lecz Chrystus, który żyje we mnie. Oto lilia. Dolna część filaru to nie jest nasze ja. Górna część filaru z liliami to jest Chrystus. Górna część widzi człowiek. Następnie jest część, której człowiek nie widzi, to część, która zapuszcza korzenie i sięga w dół. Mam tu jedno z moich pytań. W wersecie 5, 6, 7 jest mowa o Libanie. Jednak czym się różnią te wersety, te trzy wersety? Odpowiedź widzimy w książce Watchmana Nee, General Message. Werset 5 mówi o naszym życiu, werset 6 mówi o naszej pracy, a werset 7 mówi o naszych owocach. I tak, nasze życie musi być skierowane w górę oraz skierowane w dół. Jeśli nie macie kierunku w dół, to nie macie fundamentu. Cokolwiek robimy, jakąkolwiek służbę pełnimy, wszystko to opiera się na fundamencie trwałego życia, które prowadzimy z Panem. To są korzenie. Zapuści korzenie swe jak drzewa Libanu. Zapuszczenie korzeni jak drzewa Libanu oznacza stanie mocno w zmartwychwstaniu, martwychwstałym, wywyższonym i szlachetnym człowieczeństwie. Wielu z was czytało poselstwa brata Nee o płytkim życiu. Problemy pojawiają się, gdy przychodzą próby. Kiedy nie ma takich prób, gdy nie ma spiekoty słońca, gdy nie ma skał, wydaje się, że wszystko jest takie same. Gdy jednak przychodzą próby, pojawia się różnica między życiem zakorzenionym i życiem bez korzeni. Bóg pragnie, aby Jego lud, byśmy my w odzyskiwaniu byli tymi, którzy mają głębokie korzenie, jak drzewo Libanu. Rozkwitnięcie lilii łączy się z korzeniami cedrów libańskich w Księdze Ozeasza 14:6. Lilia mówi o prostym, nieskomplikowanym życiu, kruchym życiu wiary i pokładania ufności. Cedr posiada korzenie, które idą głęboko, są skryte. To pokazuje, że potrzebujemy duchowych, głębokich korzeni. Kolejny punkt. Jego wspaniałość i jego woń. Jego odrośle się rozwiną, jego wspaniałość będzie jak drzewa oliwnego, a woń jak drzew Libanu. Powiedzcie mi, czy wasze codzienne życie cechuje wspaniałość, czy tylko w waszym życiu są pieniądze, pot i praca? Czy takie jest wasze życie? Czy też jest pewna wspaniałość w waszym codziennym życiu? Czy w stosunkach z sąsiadami, z znajomymi, kolegami, czy widzą woń, coś, co ładnie pachnie? Ktoś powie, ta osoba, nie wiem, co się z nią stało, coś w nim jest. Coś, czego nie da się wypowiedzieć słowami. Co to jest? To stan przywrócenia, odnowienia, ożywienia. Jeden. Rozwinięte odrośle symbolizują rozkwit i rozrost. Czy nasze życie chrześcijańskie rozkwita? Czy rozrasta się? Czy wasz dom rozkwita i rozrasta się? Czy też jest pięknie udekorowany różnymi antykami, malowidłami, ładnymi samochodami i meblami? Dwa, jego wspaniałość niczym drzewa oliwnego symbolizuje chwałę wyrażającą się w owocności. W samochodach nie ma chwały ani w pięknym domu, lecz gdy macie parę nowych osób, gdy są owoce, to jest chwała. Oczywiście owocność nie oznacza tylko ludzi. Są też owoce ducha. Jednakże nasze życie chrześcijańskie musi być życiem owocnym. Drzewo oliwne nie odznacza się żadną wspaniałością. Biblia objawia, że dla Boga wspaniałe nie jest to, co na powierzchni, lecz czy to piękne samochody, czy piękne domy, lecz prawdziwy owoc. Drzewo oliwne rodzi owoc, z którego tłoczy się oliwę. Jego wspaniałość tkwi w owocu. Podobnie wspaniałość życia chrześcijańskiego tkwi w przynoszeniu owocu ducha. Oliwa z drzewa oliwnego służyła do uczczenia Boga i człowieka, co oznacza, że ci, którzy postępują według ducha, czczą Boga, ci zaś, którzy usługują duchem, czczą człowieka. Mamy historię Gedeona, syna Gedeona, Jotama, który poszedł na górę Gerazim i użył ilustracji drzew w lesie, które chciały znaleźć króla. I poszły do oliwki, drzewa oliwnego. Oliwka mówi, czy mam pozostawić swoją tłustość? Moim głównym celem jest posiadać tłustość. Moim celem nie jest kołysać się ponad wszystkimi. Moim celem istnienia jest posiadanie tłustości. Dzięki tej tłustości mogę uczcić Boga i człowieka. Jeśli opowiesz mi, jak jesteś wspaniały, jakie masz wspaniałe rzeczy, w tym nie uczcisz mnie ani Boga. Jeśli jednak masz tłustość życia, wtedy okazujesz szacunek mi oraz Bogu. Trzy. Woń, jak woń drzew Libanu, symbolizuje słodką woń życia w wywyższonym człowieczeństwie. Woń to zapach, zmysł powonienia, zaś jest niezwykle wrażliwym zmysłem, odbiera bodźce bez oznak ani dotyku. W pańskim odzyskiwaniu nie chodzi o to, żeby wywrzeć na kimś wrażenie. Nie o to chodzi. Jesteśmy tu po to, aby wydawać słodką woń, miłą woń. Tam, gdzie jest woń, nie trzeba nic mówić, gdyż woni nie da się ukryć. Mamy tu odniesienie do drugiej Księgi Królewskiej, gdzie Elizeusz udał się w pewne miejsce i rozpoznano w nim męża Bożego. Nie musiał on nic mówić. Drzewo oliwne obrazuje Chrystusa, który jest pełen Ducha Świętego i namaszczony Duchem. Gdy będziemy nieśli Jego wspaniałość, imię, inni tę woń wyczują. Bądźmy wszyscy synami oliwy. Jeśli chcemy mieć woń lub wspaniałość, niech to będzie woń i wspaniałość oliwy. I wrócą ci, co siedzą w jego cieniu, ożyją jak ziarno i puszczą pąki. Nie tylko wy, ale ożywicie też innych i puszczą pąki jak winorośl. Jego sława będzie jak sława wina Libanu. Siedzenie w jego cieniu symbolizuje ocienianie wystarczającą łaską, którą się radujemy. Ożyć jak ziarno to być pełnym życia, co służy wytwarzaniu pokarmu, który zaspokaja.
To bud like the vine signifies blossoming for producing
Wypuszczanie pąków niczym winorośl oznacza rozkwit służący wytworzeniu napoju, który rozwesela. Normalny chrześcijanin to taki, który wytwarza pokarm dla zaspokojenia innych, dla pasienia innych, pocieszenia innych. Nie żyje, nie istnieje dla siebie. Żyje, istnieje ze względu na innych, ze względu na zaspokojenie innych. Taka właśnie jest witalna osoba, która przynosi owoce. Przynoszenie owocu to nie praca, lecz wypływanie życia. Mamy tu wspaniałe słowa Efraima. Cóż jeszcze mam wspólnego z bożkami? Gdy to ma miejsce, Bóg objawia samego siebie w końcu, w ostatniej ilustracji. Powiedział, że Bóg jest jak cyprys zielony. Taki cyprys zielony nigdy nie więdnie, zawsze jest zielone. To jest obraz naszego Boga. Nasz Bóg jest wiecznie zielony. Jego życzliwości są nowe każdego poranka. Ożywienie, o którym tu mówimy, czy przywrócenie, nie jest jednorazowe, jak zastrzyk ze sterydami. Dostajesz zastrzyk, bum, jesteś silny, lecz gdy jego działanie przeminie, nic nie pozostaje. Nie. Tu mówimy o drzewie wiecznie zielonym. Jest to cykl, organika, nie tylko rozwiązywanie problemów, lecz budowanie. Jesteście budowani po troszeczku, krok po kroku. Słowo przywrócenie jest tym samym słowem w języku greckim, co odrodzenie w księdze Tytusza 3:5. Tytusa 3:5 czytamy: przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To słowo odrodzenie jest tym samym słowem w języku greckim, co przywrócenie. Innymi słowy, prawdziwe przywrócenie jest pewnym rodzajem odrodzenia. Gdy przeczytacie przypis, to nie odrodzenie raz na zawsze przy początkowym zbawieniu, lecz to odrodzenie, które trwa jako cykl, nieustannie, ciągle, przez cały czas, jak pory roku, jak poranki, jak owoce, jak cykl życia, który trwa i zmienia was z jednego stanu w kolejny i odnawia was. To jest przywrócenie, którego wy i ja potrzebujemy. My wszyscy, nieważne kim jesteś, nieważne czy jesteś prezesem, czy współpracownikiem, czy jesteś małym człowieczkiem, my wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebujemy ożywienia każdego dnia, abyśmy radowali się nim jako zielonym drzewem. Ze mnie twój owoc się znalazł. Skąd jest wasz owoc? On znalazł się w Bogu. Gdy byście szukali na zewnątrz Boga, nie znajdziecie Go, ale gdy pójdziecie do Boga, zobaczycie, tam jest mój owoc. Mój owoc jest w Tobie. Tak to rozumiemy. Gdy dotykasz Pana, stajesz się jedno z Panem, a Twój wzrost w owocach staje się wzrostem, który pojawia się w Nim. Ze mnie więc owoc Twój się znalazł. Jaki to przedstawia obraz? To pokazuje, jak jesteśmy jedno z samym Panem. On i my i On, jesteśmy jednym drzewem. Nasz owoc staje się Jego owocem, Jego owoc naszym. Mamy jedno życie, dzielimy jedną codzienność. Taka jest witalna osoba. Zielona jodła to symbol Boga, który żyje, nie zmienia się, zawsze jest nowy i wiecznie zielony.
God is the eternal God.
Bóg jest wiecznym Bogiem.
And his life
Jego życie jest wiecznym życiem. Dlatego nie zmienia się. Zawsze istnieje. Jest zawsze nowy. Ponieważ Bóg nigdy nie zawodzi swojego ludu, możemy z całą pewnością Mu ufać i otrzymywać od Niego swój owoc. Każdego poranka, gdy zwracacie się do Niego, a On przychodzi do was. To jest tak pewne, jak to, że przyjdzie świt. On nie zawodzi swojego ludu. Możemy Mu ufać z pewnością, przyjmować owoc od Niego. Efraim wydawał owoc z Jahwe, co wskazuje na jedność Izraela z Jahwe. To coś więcej niż tylko organiczny związek. To jedność dwojga w jednym życiu, w jednej naturze i jednym postępowaniu. Dzielimy jedno życie. Księga Hozeasza 14:5-9 to obraz tego, co jak mamy nadzieję stanie się ze wszystkimi kościołami miejscowymi w pańskim odzyskiwaniu. Jeśli chcemy, aby kościoły miejscowe były witalne, by stały się Filadelfią, zwycięzcami, tymi, którzy są mocni, każdy pojedynczy wierzący w tym kościele musi być zwycięzcą, osobą witalną, przywróconą, ożywioną. Kiedy wszyscy tak zbierzemy się, wtedy będziemy mieli zbiorowe życie Boga, człowieka. Gdy to się wydarzy, to będzie zbiorowe przywrócenie Bożego ludu. W sferze fizycznej to się dzieje w Izraelu, w sferze duchowej to musi wydarzyć się w pańskim odzyskiwaniu. Ale to nie pojawia się przez wielkie spotkania, poprzez wielkie konferencje, poprzez wspaniałe, inspirujące poselstwa. To przychodzi, gdy my zwracamy się z powrotem do Pana. Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana. Ożywi nas po dwóch dniach, a dnia trzeciego wzbudzi nas i żyć będziemy przed obliczem Jego, bo wejście Jego jako ranna zorza zgotowana jest, a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnę. Wszyscy wejdźmy w taką sytuację przywrócenia i przeobrażenie Izraela. Ten warunek, ten proces, to przywrócenie, ta podróż, to podróż przeobrażenia. Jesteśmy przeobrażani z chwały w chwałę. Pamiętam słowa z 2 Koryntian, rozdział 3, gdy serce zwraca się do Pana, wtedy oglądamy Go, jak w lustrze, twarzą w twarz. Kiedy to robimy, jesteśmy przeobrażani w życiu przez Niego. Księga Hozeasza to księga bardzo czułej miłości. Można powiedzieć miłości bardzo głębokiej, lecz również jest to księga życia, księga odzyskiwania w życiu. Miłość w życiu, przypominająca miłość Ojca do Syna, przeobraża innych w wyniku wzrostu w życiu. Nie jest to tylko hojna, wybuchająca miłość, rodzaj miłości bez ograniczeń. To miłość, która się troszczy, dogląda, hołubi, która powoduje wzrost w życiu Syna oraz przeobrażenie. Nasza więź z Bogiem jest więzią boskiego, wiecznego życia. Życie to nas ożywia, odradza, uświęca w aspekcie pozycji i usposobienia, odnawia, przeobraża, upodabnia, czyni dojrzałymi oraz otacza chwałą, czyniąc nas takimi samymi jak Bóg w życiu, naturze, wyglądzie i chwale. Izrael na początku Księgi Ozeasza był nierządnicą, zaś przy końcu stał się synem. Nierządnica stała się synem. Tak jak w Księdze Rzymian, z synów stajemy się synami Bożymi, to przeobrażenie w życiu przez Bożą miłość. W rozdziale 12 Ozeasza widzimy historię Jakuba, jak chwycił brata za piętę, jak siłował się z Bogiem. Wiecie, to straszna była osoba, jednak poprzez zwracanie się do Boga, kiedy był w Szechem, Bóg powiedział mu, by poszedł, wrócił do Betel. W Betel powiedziane jest, on znalazł go, znalazł go. Czy możecie powiedzieć, my znaleźliśmy go, znaleźliśmy go. Znajdźmy więc go. I gdy go znajdziemy, zwrócimy się od naszego odstępstwa, od odwracania swej twarzy od Boga i zwrócimy się z powrotem do Niego. Chodźmy, pójdźmy, powróćmy. On zwrócił się do nas, więc my zwróćmy się do Niego. On nas ożywi, On wzbudzi nas i będziemy żyć. Czym są te wszystkie słowa? To słowa życia, słowa organiczne. Ożywi, wzbudzi, będziemy żyć. Tym właśnie jest Pańskie odzyskiwanie. To nie jest praca, lecz gdy wy i ja osobiście zostaniemy ożywieni, pojawi się praktyka tego, czego pragnie Pan. To grupa, zbiorowa grupa zwycięzców, którzy sprowadzą Go z powrotem, aby Pan nam błogosławił, abyśmy byli tymi, których On dla siebie odzyska. Amen.